Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kardynał Maradiaga przestrzega przed eskalacją napięcia w Hondurasie.
W Lyonie obraduje zgromadzenie konferencji kościołów europejskich.
Około 30 tysięcy osób zapisało się na tegoroczne oazy.
15 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
San Giovanni Rotondo, gdzie jest pochowany święty Pio z Pietrelcini, ma nowego ordynariusza. Arcybiskupem diecezji Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo został dotychczasowy biskup Ori Michele Castoro. Benedykt XVI mianował go równocześnie dyrektorem generalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy Ojca Pio.
57-letni hierarcha pochodzi z Altamury na południu Włoch. Jako kapłan tamtejszej diecezji podjął pracę w kongregacji do spraw biskupów, a następnie był zastępcą sekretarza kolegium kardynalskiego. Przed 4 laty ksiądz Castoro został biskupem Ori, jest sekretarzem regionalnej konferencji episkopatu Apulii, obejmującej również diecezję, której arcybiskupem został obecnie mianowany.
W Hondurasie narasta niepokój. Obalony w zamachu stanu prezydent Manuel Zelaya wezwał swych rodaków do powstania, które przywróciłoby mu władzę. Do popierających go Honduran apelował, by dalej manifestowali na ulicach. Takim rozwojem sytuacji coraz bardziej zaniepokojony jest Kościół. Nie wyobrażam sobie większej przemocy niż to, czego doświadczyliśmy w ostatnich dniach, powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup stołecznej Tegucigalpy. Kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga stwierdził zarazem, że Kościół nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu politycznego, lecz szuka porozumienia na drodze dialogu.
Od dawna mówiliśmy o tym, co się u nas działo. Jednak małe kraje nie liczą się na arenie międzynarodowej. Kto by się tam martwił tym, co działo się w Hondurasie? Chciałbym podzielić się opinią jednego z Honduran, który powiedział mi: możesz mniej lub bardziej zgadzać się z przymusowym wydaleniem prezydenta Manuela Zelayi, wysłanego do Kostaryki 28 czerwca. Jednak nie możesz zanegować częstego i poważnego naruszania przez niego konstytucji, które miało miejsce w ostatnim czasie. Innymi słowy, jeśli moglibyśmy cofnąć się w czasie i uniknąć wydalenia Zelayi, które zaciążyło na wizerunku Hondurasu, nie zmieniłoby to faktu, że Manuel Zelaya nagminnie łamał zasady konstytucji, a to wyraźnie wskazuje, że powinien zostać zdjęty z urzędu. Poddanie się tu naciskom wspólnoty międzynarodowej i krótkowzrocznej wizji ekonomicznej zniszczy Honduras na dłuższą metę.
W rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Rodriguez Maradiaga zauważył, że ludzie wyszli na ulicę, by poprzeć decyzję rządu, jakby z nadzieją, że w polityce coś może zmienić się na lepsze.
Mimo powszechnej korupcji i łamania prawa, wydaje się, że w społeczeństwie zwycięża wola kroczenia ku lepszej przyszłości. W tym, co się dzieje, nie chodzi teraz o patrzenie w tył, ale przed siebie. Machina propagandy finansowana przez Wenezuelę ma za cel zniszczenie ludzi. Chce zniszczyć mnie. Zresztą może to uczynić, nie uda się im jednak zniszczyć prawdy. To blask prawdy, jak uczył nas Jan Paweł II, musi kierować działaniem wszystkich narodów, a nie kłamstwa, których niestety się nasłuchaliśmy.
Kardynał Rodriguez Maradiaga ujawnił, że w ciągu ostatnich dni 3-krotnie atakowano katedrę w Tegucigalpie i tamtejszy pałac arcybiskupi. W wielu kościołach nie można było sprawować mszy świętych z powodu trwających przed nimi zamieszek. Grożono też wiernym przychodzącym do stołecznych kościołów.
Mniejszościom religijnym w Malezji coraz trudniej wyznawać wiarę. W kraju, gdzie blisko 2/3 ludności stanowią muzułmanie, prozelityzm karany jest więzieniem, a zwykły donos przesądza o aresztowaniu. Przekonało się o tym minionej nocy 9 chrześcijan zatrzymanych na terenie Uniwersytetu Putra, głównej uczelni kraju, pod zarzutem nawracania muzułmanina. 5 studentów i ich 4 przyjaciół z Hongkongu zaprzeczało temu, tłumacząc, że tylko między sobą rozdzielali ankietę projektu badawczego o świadomości religijnej. Noc spędzili jednak na komisariacie, a wypuszczeni zostali dopiero, gdy oskarżenie okazało się ewidentnie fałszywe. Przedstawiciel lokalnej policji wytłumaczył całe zajście nadgorliwością uniwersyteckiego funkcjonariusza.
Sprawa wpisuje się w kontekst coraz większego lekceważenia praw mniejszości religijnych w Malezji. Niedawno dwóch muzułmańskich dziennikarzy przyszło na mszę, udając chrześcijan, i przyjęło Komunię Świętą. Zdjęcia wyplutych hostii opublikowali następnie w majowym numerze pisma Al-Islam. Choć oburzeni chrześcijanie powiadomili o tym policję, autorom nie postawiono żadnych zarzutów. Policja interesowała się jedynie, czy nie wywołało to zamieszek religijnych.
Caritas Sri Lanka przekazała sprzęt medyczny oraz protezy dla inwalidów wojennych. Operacja była możliwa dzięki wsparciu włoskiego episkopatu, który ofiarował na ten cel 9 milionów euro. Dla wychodzącej z długoletniej wojny domowej Sri Lanki to bezcenna pomoc. Otrzymany sprzęt będzie przekazywany potrzebującym bez względu na wyznawaną przez nich religię. Caritas w tym kraju dopiero co zakończyła długofalową akcję pomocy ofiarom tsunami. Teraz pomaga tysiącom wojennych uchodźców, którzy schronili się w wielu obozach rozlokowanych na północy kraju.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
W Brazylii poświęcono kościół, który będzie otwarty całą dobę. Chodzi o świątynię Matki Bożej Dobrej Śmierci w São Paulo. Zbudowano ją w XIX wieku, jednak drewniany szkielet całkowicie zniszczyły termity. Po 3-letnim remoncie przeprowadzonym przy wsparciu władz stanowych pierwszą Eucharystię sprawował tam kardynał Odílio Scherer. Przywróconym do kultu kościołom opiekować się będzie wspólnota Przymierze Miłosierdzia. Chce ona zadbać, by 20-milionowa metropolia, która całą dobę tętni życiem, miała również swój zawsze otwarty kościół.
W Jerozolimie uczczono kolejną rocznicę konsekracji Bazyliki Grobu Pańskiego. Zniszczona 1000 lat temu przez sułtana Al-Hakema świątynia została odbudowana w pierwszej połowie XII wieku przez krzyżowców. Konsekrowana w 1149 roku bazylika jest do dziś głównym sanktuarium chrześcijaństwa.
Najważniejszym osiągnięciem pierwszej wyprawy krzyżowej było zdobycie Jerozolimy 15 lipca 1099 roku. Chrześcijańscy władcy od razu przystąpili do odbudowy zniszczonych sanktuariów. 50 lat po zdobyciu Ziemi Świętej w sercu chrześcijańskiej Jerozolimy konsekrowano sanktuarium Kalwarii i Bożego Grobu. Na pamiątkę tamtego historycznego wydarzenia przy Grobie Pańskim została odprawiona msza święta, której przewodniczył ojciec Pier Battista Pizzaballa, kustosz Ziemi Świętej. W kazaniu podkreślił, że celebracja konsekracji Bazyliki Anastazis, czyli Zmartwychwstania, nie jest gloryfikowaniem dokonań krzyżowców, lecz wychwalaniem Pana Boga za Jego obecność w swoim kościele. Skała Kalwarii i pusty grób Jezusa, dodał, są jakby sakramentalnym znakiem zbawczej miłości Boga do człowieka, zobowiązującej każdego wierzącego do bycia autentycznym świadkiem śmierci i zmartwychwstania. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Znaczeniu rodziny jako narzędzia budowania pokoju i pojednania poświęcona była panafrykańska konferencja w Nairobi. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Katolickich Uniwersytetów i Wyższych Uczelni Afryki i Madagaskaru. Podczas debaty podkreślano, że w pierwszym rzędzie właśnie rodzina może pomóc w zapobieganiu konfliktom, czy też gdy już wybuchną, w ich rozwiązywaniu. Powrócono do ważnej w Afryce definicji Kościoła jako rodziny Bożej, a także do wytycznych zawartych w posynodalnej adhortacji Ecclesia in Africa. Jan Paweł II przypomina w niej o znaczeniu wzajemnego zaufania w relacjach międzyludzkich. Wskazuje, że nowa ewangelizacja powinna być ukierunkowana na przezwyciężanie etnicznych egoizmów i wyłącznej troski o partykularne interesy tylko jednej grupy. W czasie panafrykańskiej konferencji w Nairobi apelowano, by w centrum postawić rodzinę i międzyludzkie relacje, bez których, jak zauważono, Afryka skazana jest na dalsze cierpienie.
W Lyonie rozpoczyna się 13. Zgromadzenie Konferencji Kościołów Europejskich, KEK. Przebiega ono pod hasłem Wezwani do jednej nadziei w Chrystusie i ma wypracować kierunki dalszego działania tego gremium. KEK obchodzi bowiem 50-lecie istnienia. Ponadto w czasie obrad, które potrwają do 21 lipca, podjęte zostaną kwestie związane z przyszłością ekumenizmu w Europie i z tym, jak budować bardziej sprawiedliwe i solidarne społeczeństwo europejskie. W spotkaniu uczestniczy ponad 700 delegatów z kościołów członkowskich KEK i organizacji stowarzyszonych. Reprezentowany jest także Kościół katolicki, który nie należy do tej organizacji, ale z nią współpracuje.
Zgromadzenie Konferencji Kościołów Europejskich powstało w 1959 roku. Zrzesza 126 kościołów tradycji prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej, a także 43 organizacje stowarzyszone ze wszystkich krajów Starego Kontynentu.
Po raz pierwszy muzea watykańskie będzie można zwiedzać po zmroku. Pomysłodawcy inicjatywy podkreślają, że da to możliwość nie tylko oglądania, jak liczą w spokoju, skarbów muzeum, ale także podziwiania o zachodzie słońca Bazyliki Świętego Piotra czy ogrodów watykańskich widocznych z niektórych muzealnych galerii. 24 lipca muzea watykańskie będą otwarte od godziny 19 do 23. Wizytę trzeba wcześniej zarezerwować przez internet. Koszt rezerwacji wynosi 4 euro, cena biletu 12 euro.
Dwie diecezjalne pielgrzymki piesze i kilka mniejszych dotarło dziś na Jasną Górę. Wigilia Święta Matki Bożej Szkapleżnej to od lat dzień modlitwy tysięcy pątników. Lipcowe wędrowanie upływa pod znakiem troski o życie oraz próśb w intencji świętych kapłanów i o nowe powołania.
29. pielgrzymce przemyskiej przyszło około 1500 wiernych. Prawie 2300 pątników zgromadziła 75. pielgrzymka poznańska. Biskup Adam Szal, który tradycyjnie wędrował z Przemyśla, podkreśla, że współczesnemu kościołowi bardzo potrzeba wyjścia z zakrystii.
W tym sensie misji, ale także wyjścia na zewnątrz swojego środowiska, tego codziennego, żebyśmy umieli być bardziej świadkami. Takim pięknym obrazem kościoła, który jest ciągle w ruchu, ciągle idzie do przodu, jest właśnie pielgrzymka.
Pani Anna kolejny raz wybrała się na pielgrzymkę z całą rodziną.
Nieraz dzieci mówią, czego nie pojedziemy gdzieś nad morze, ale to jest taki ładunek na trudne i ciężkie dni.
Większość pątników pozostanie w sanktuarium do jutra, aby wziąć udział w uroczystościach odpustowych Matki Bożej Szkapleżnej. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Około 30 tysięcy osób weźmie udział w tegorocznych wakacyjnych oazach ruchu Światło-Życie. Letnie rekolekcje organizowane są dla dzieci, młodzieży i rodzin. Tegoroczne oazy odbywają się pod hasłem Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Program 15-dniowych rekolekcji jest dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych, podkreśla Krzysztof Jankowiak, rzecznik prasowy ruchu Światło-Życie.
Wyróżniamy młodszych uczestników, bo są oazy dzieci bożych dostosowane do ich wieku, potem oaza Nowej Drogi, 3 stopnie, specjalnie dla gimnazjalistów przygotowane. Potem są już oazy starszej młodzieży i ludzi dorosłych, które mają taki sam program, wprowadzający w katechumenat formację ku dojrzałej wierze.
Ruch Światło-Życie jest najliczniejszym polskim ruchem. Zrzesza ponad 55 tysięcy osób. Aż 81% Polaków deklaruje się jako osoby wierzące. Niewiele mniej, bo 79% przyznaje się do praktyk religijnych. Wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Akceptujemy także dekalog jako zasady moralne.
Ja jestem wierząca od najmłodszych lat. Tak z domu to wyniosłam. Dla mnie wiara jest bardzo potrzebna.
Dekalog jest ważny w moim życiu. To są zasady moralne, których przestrzegam i są dla mnie żelazne.
Z przeprowadzonego sondażu wynika także powszechność praktyk religijnych. Prawie 2/3 Polaków deklaruje uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. Większość, aż 98%, kultywuje również katolickie zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Badania zostały przeprowadzone od 1 do 10 maja bieżącego roku na reprezentatywnej grupie 1334 osób.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.